A więc małżeństwo według Biblii. W ubiegłym roku już zrodziła się w moim sercu myśl, aby przygotować właśnie i poruszyć ten temat małżeństwa. Dłuższy czas tak odkładałem, z miesiąca na miesiąc, rok upłynął, a więc w końcu kiedy się zabierzesz do tego tematu. I w końcu się odważyłem. Odważyłem się i zaplanowałem, chociaż powiem wam jeszcze na dzień dzisiejszy, ile części będzie, nie wiem, będzie ich kilka. Jeszcze nie wiem do końca, co będę mówić, chociaż mam zarys. Z kilku powodów było to duże wyznanie dla mnie. Niektóre sprawy już powiedziałem na samym początku. I zdaję sobie sprawę z wagi tego tematu. Jest to bardzo ważny temat, ale również mówienie publicznie, bo tak często dla wielu i również i dla mnie, wstydliwych sprawach. Niektórzy mówią albo uważają, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsce w kościele, czy za kazalnicą, albo w ogóle w takim pomieszczeniu. A ja myślę, że jak najbardziej powinny mieć. I dlatego bardzo wielkie braki są wśród wierzących, jeżeli chodzi o prawidłowe spojrzenie na małżeństwo. Patrząc na moje możliwości, nie jestem w stanie bezbłędnie i bardzo dokładnie omówić każdy aspekt małżeństwa, aczkolwiek jednak ufając Bożej pomocy i korzystając z poświęconego czasu, który już wiele godzin spędziłem na przygotowanie, odważyłem się dzisiaj rozpocząć ten tak bardzo potrzebny temat w Kościele i tak mało poruszany, jakim jest małżeństwo według Biblii. Dlatego, że na pewno słyszeliście, jakie nasze rodziny, jakie nasze małżeństwa, taki jest i Kościół. My tworzymy Kościół. A więc jaki ja stosunek będę miał, jaką relację będę miał, jak będę żył w domu, jakie moje małżeństwo będzie, ja nie mogę je zamaskować. Ja mogę kolory dodać, mogę sztuczną minę zrobić, ale to wszystko będzie tak jak balon, tylko troszeczkę i już jego w ogóle nie ma. Powietrze znika. Nie da się oszukać Boga i nie da się oszukać Ducha Świętego. Bo kiedy przychodzimy z problemem, kiedy mamy problem w małżeństwie, kiedy mamy problem w rodzinie, kiedy ten problem wnosimy do Kościoła, nie da się oszukać Boga. Ja mogę starać się szukać samego siebie albo kogoś drugiego. I czasami niektórzy tak robią sprytnie, że to po prostu uda im się, przynajmniej w jakim stopniu, albo raz czy dwa razy. Ale nie da się oszukać Boga. Bóg patrzy na Kościół przez małżeństwo. I dlatego w listach, w nauce apostolskiej jest akurat porównany Kościół do Chrystusa tak jak małżeństwo. Jak małżeństwo. I dzisiaj zrobię wprowadzenie do tak ważnego tematu. A naszym mottem jest werset z drugiego rozdziału Genesis. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią. Genesis 2:18. Gdy świat był stwarzany przez Boga, to Bóg na końcu uczynił coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Zdecydował ukoronować swoje stworzenie. I to był pomysł Boga. Jak Bóg to zrobił? Stworzył człowieka, którego wyróżnił od każdego innego stworzenia. I dlatego człowiek nie jest przyrodą, ale jest człowiekiem. Stworzył człowieka do relacji z Bogiem i na Boże podobieństwo. Ale później Bóg uczynił coś jeszcze. Zaplanował rodzinę. I wiele ludzi różne ma zrozumienie na temat rodziny. I czasami mówią, to właściwie nie jest rodzina, a niektórzy mówią, jest to rodzina. Bóg stworzył człowieka i wiedział, że człowiek potrzebuje czegoś jeszcze. Chociaż był wspaniale stworzony przez Boga. I Bóg właśnie wyszedł naprzeciw temu i uczynił coś jeszcze. I zaplanował rodzinę. Nim powstała pierwsza rodzina, ja mam na myśli tutaj Adam i Ewa. Adam już był, ale on nie tworzył jeszcze rodzinę. On był jeden. Nim powstała pierwsza rodzina, to wszechmogący Bóg wypowiedział takie słowa. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią. I tymi słowami oznajmił o wspaniałym swoim planie. I to był Boży plan. A następnie Bóg w mistrzowski sposób przeprowadził pierwszą operację. Nie tak jak dzisiaj lekarze czynią. To Bóg już daleko wcześniej on to uczynił. I tą operację przeprowadził na stworzonym przez siebie człowieku. Na Adamie. A rezultat był wspaniały. I można było powiedzieć, dlaczego Bóg tak zrobił. Czy nie mógł zrobić podobnie, jak zrobił z Adamem? Po prostu stworzyć Ewę później? Bóg wiedział, co robi. Bóg nie robi nic bez przyczyny i bez żadnego swojego planu. Bóg wiedział, co chce osiągnąć i dlaczego w taki sposób, a nie w inny. Bóg wziął małą cząstkę z Adama. Właśnie z Adama. I dał mu o wiele więcej. I to zrobił Bóg. W taki dziwny sposób Bóg zaplanował w odpowiednią pomoc dla Adama i powołał ją do życia. I tą pomocą była kobieta. Ewa. Powstała z udziałem człowieka i Boga. Jest różnica, bo Adam inaczej. Człowieka, bo została wzięta z jego żebra, a z Boga, bo Bóg dał jej życie i ją ukształtował. I dlatego ona była taka piękna. Być może komuś się teraz narażę, mam na myśli jakiejś siostrze, czy jakiejś kobiecie. Ale chciałbym tutaj dodać i wyjaśnić, abyśmy zrozumieli dokładnie. Wierzę, że dzisiaj każda kobieta ma swoją urodę. Ja wierzę, jako mężczyzna. Patrząc na was, każda z was ma swoją urodę. Ale żadna z tych kobiet, żadna z nich nie dorówna Ewie, nim dopuściła się grzechu. Ewa nie tylko była urodziwa, ale była doskonała. Była czysta, była niewinna. Była coś wspaniałego, wyjątkowa. Zresztą nie było drugiej. Nie było żadnej rywalizacji. Ona była jedna, niepowtarzalna. Bóg doskonale wiedział, że Adam do pełnego szczęścia potrzebuje kobietę przy swoim boku, z którą będzie dzielił swoje życie razem. I był to pomysł samego Boga. I pragnieniem Bożego serca było zaspokoić potrzebę człowieka, bo tak działa Bóg. I było to piękne i wspaniałe. I zostało dokonane Bożą wielką miłością do człowieka i wypełnione wspaniałym szczęściem. Tak to było Taki był plan Boga. Bóg złączył ich razem. Bóg złączył ich razem. Chociaż słyszałem o Adam i Ewa. Przecież kiedy oni wzięli ślub? Czasami ludzie nie rozumieją, że to był najbardziej, jeżeli można tak się wyrazić, najbardziej ważny ślub, jaki kiedykolwiek mógł być i był. To sam Bóg ich złączył. Mam na myśli nie tak jak dzisiaj, że my Go nie widzimy, chociaż On jest, ale wtedy było całkiem inaczej. To sam Bóg był nie tylko świadkiem, ale tym, który ich złączył. Który przyprowadził kobietę do Adama. A więc taki był początek pierwszego małżeństwa, złączonego w cudowny sposób przez samego Stwórcę. I zgodzicie się ze mną, że żyjemy dzisiaj w dziwnym czasie. Upłynęło sporo czasu od tamtego momentu. Na naszych oczach dokonywane są niesamowicie szybkie i wielkie przemiany. I możemy je oglądać na co dzień. Zmieniają się marki samochodów, jakimi jeździmy. Elektronika w niesamowity sposób zmieniła warunki naszego życia. I tak bardzo uzależnieni jesteśmy od biegu życia. Zmieniają się sklepy i to, co w nich kupujemy, ale również zmieniają się najważniejsze wartości. Proklamowane jest dzisiaj takie życie, jakie jest najwygodniejsze dla mnie, jak mi się podoba. I nawet nie jest to rzadkie w Kościele. Żyć razem jak małżeństwo, ale bez ślubu. Można usłyszeć i zobaczyć różne hasła. I to, co niedawno było hańbą i z powodu zła i wstydu było ukrywane, dzisiaj staje się normalne. A dla wielu jest nawet ich chlubą. Wiele z tych haseł zdeformowały normalną, prawdziwą miłość. Ludzie po prostu zmieszali wszystko i nie wiedzą, i nie mogą odróżnić. Myślą, że miłość to seks, który jest piękny, jeżeli jest prawidłowy. Patrząc na tak zwaną różną, swobodną miłość, którą dopuszczają, ludzie przyjmują, cokolwiek leci, można tak się wyrazić. I myślą, że to miłość. Wszystko mi wolno. Ale człowiek nie zatrzymał się i na tym, bo poszedł i dalej. Uznał homoseksualne związki jako prawne małżeństwo. A nawet więcej, bo umożliwia takim związkom adopcję i wychowywanie dziecka. Obraz małżeństwa, który jest według Biblii w bezwstydny sposób jest zniekształcony i obraz rodziny skrzywiony. A efekty tego widać. Jest to straszne, co nasze oczy widzą. I trudno uwierzyć, że w tym grzechu chrześcijańskie kraje nie pozostają z tyłu. Jak Bóg na to patrzy? Jak On to znosi w cierpliwości? Biblia ostrzega i bardzo wyraźnie mówi, że jeśli człowiek nie odwróci się od grzechu, to w swoich grzechach zginie. I jest to również Ewangelia. Ewangelia miłości, która ostrzega, aby człowiek nie zginął. My, chrześcijanie, nie możemy akceptować takie zachowania, ani być neutralni w tak ważnej sprawie. Dlaczego? Bo będziemy współwinni. Nie musimy to czynić, aby mieć w tym udział. Ale możemy tylko tak być obojętni albo lekko popierać czy akceptować. Być może ktoś z naszej rodziny, ktoś być może bliski, być może sąsiad czy w pracy ktoś, a więc nie chcę się narazić. A więc choć może nas to coś kosztować, bo będzie kosztować. A jeszcze nie wiadomo, jaka cena przyjdzie, kiedy będzie dalej, dzień po dniu mijać. Ale do tego powinniśmy właściwie się odnieść. I to jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. I powinien być gotowy, aby to uczynić, chociaż będzie mnie to kosztować. Chrześcijanie muszą zawsze trzymać się nauki Pisma Świętego. I nigdy nie mogą iść na żaden kompromis. I w tym pokręconym świecie nie możemy chować się, ani ukrywać to, w co wierzymy, aby nie narazić się dla kogoś. Mamy wzorować się na Jezusie, który miłuje grzesznika i chce go uratować. Jezus miłuje grzesznika i chce go uratować. On nie chce, żeby grzesznik zginął. To jest jedna strona. A druga strona, Jezus nigdy nie popierał grzechu i nigdy go nie będzie popierał. I musimy mieć w tym Bożą równowagę. Nie kierować się naszymi uczuciami lub, że to ktoś bliski czy daleki dla nas. Musi być Boża równowaga. I tak ono musi być. Nie rozchodzi się o to, by wypowiedzieć wojnę przeciwko takim ludziom i z nimi walczyć na słowa czy jakkolwiek. Nie o to chodzi. Biblia do tego nas nie zachęca i nie zobowiązuje. Ale choć jest to nawet i trudne, to jednak do takich ludzi my powinniśmy umieć podejść z Bożą miłością, chcąc im pomóc wyjść z tego zniewolenia. I w taki sposób możemy im pomóc, a nie, że wszystko jest dobrze, ale powiedzieć, że jest niedobrze, a może być i lepiej. Z drugiej strony nie możemy być w przyjaźni z takim postępowaniem, ale musimy mówić o tej Bożej sprawiedliwości, która dotyczy każdego. Sprawa małżeństwa i rodziny powinna być często w naszych modlitwach i powinniśmy o tym pamiętać, bo diabeł uderza przede wszystkim w rodziny, w małżeństwa. On uderza. On uderzał i uderzać będzie. Małżeństwo znajduje się na niebezpiecznym zakręcie. Jest zagrożone bardziej jak kiedykolwiek w historii. A tym samym rodzina jest zagrożona. Stykamy się z niepokojącymi faktami o wzroście ilości rozwodów. Dlaczego? Rezultat jest taki, że ludzie nie rozumieją, czym jest małżeństwo i czym jest miłość. Zrobili swoją wyobraźnię i interpretację o miłości i o małżeństwie. I dlatego rozwodów jest coraz więcej. A w tym samym przez rodziców opuszczonych dzieci. I dzieci najbardziej cierpią z tego powodu. A później jak one, kiedy założą swoje gniazdo, swoją rodzinę, jak one poprowadzą swój dom, skoro nikt ich nie nauczył? Często niewinne dzieci trafiają do domu zastępczego lub do domu dziecka albo wychowują się na ulicy i tam się uczą wszystkiego i to można spotkać i nawet w tym kraju. Nie jest to rzadkie. Jeżeli nasze małżeństwo przeżywa jakiś kryzys, a każde małżeństwo przeżywa w danym okresie i z różnych powodów, ale jeżeli przeżywa jakiś kryzys, to czym prędzej powinniśmy zaradzić i wyjść zwycięsko z tych doświadczeń. Nie możemy odkładać, że to samo się rozwiąże i ureguluje. Będzie jutro lepiej. Będzie jutro gorzej, jeżeli dzisiaj coś nie zrobisz. Bóg chce, żeby było lepiej. Ale posłuchaj, kiedy Duch Święty mówi do ciebie i zrób to, co do ciebie należy. Małżeństwo jest niesamowicie ważne. Jest do tego stopnia ważne, że bezpowrotnie czyni tak wiele w moim osobistym życiu. Jako męża, w życiu mojej żony oraz naszych dzieci i wnuków. Nie tylko o mnie się rozchodzi, ale to jak nić ciągnie się dalej. I wpływ ma niesamowity. Ważna uwaga do zapamiętania. Prosta, ale niesamowicie ważna. Jak moje małżeństwo będzie przebiegać jutro? Tak wiele zależy od mojego spojrzenia na małżeństwo dzisiaj. albo jak moje życie i życie mojej najbliższej rodziny będzie przebiegać jutro, tak wiele zależy od mojego prawidłowego dbania i traktowania rodziny dzisiaj. Przyszło mi teraz na myśl prawdziwe zderzenie, które słyszałem tylko. Pewien ojciec miał nieporozumienie ze swoim synem. Mieszkał może na drugim piętrze i coś się posprzeczali, pokłócili, zaczęli się popychać. Ten syn odważył się i wziął ojca i zaczął ciągnąć po podłodze, a później za drzwi i po schodach na dół, na dół, na dół i ciągnie go po schodach już na pierwsze piętro i tego, a ten ojciec krzyczy, stój! Jak coś tam mówił, żeby przestał, to nic nie, ten syn nie reagował, a jak krzyknął stój, w końcu ocknął się i wtedy ojciec dodał, ja mojego ojca ciągnąłem tylko pół piętra, a ty już mnie jedno całe. Jak moje małżeństwo dzisiaj będzie wyglądać, jak będzie wyglądać jutro, zależy, jak ja dzisiaj będę patrzył się na nie. I tak samo to dotyczy rodziny. Najbliższa rodzina. Jaka jest najbliższa rodzina? To też znak zapytania dla wielu. Kto jest najbliższą rodziną? Czasami jak ludzie pobierają się, nie wiedzą i później dlatego w małżeństwie jest problem. Kto jest najbliższą rodziną? Najbliższą rodziną jest mąż i żona, a później dzieci. A jeżeli dzieci nie ma, to jest mąż i żona. Jest nie tylko to małżeństwo, ale jest to rodzina. Rodzina bezdzietna. Jest to rodzina. Jak często można zaobserwować skrajne zrozumienie niektórych współmałżonków. Rezultat jest taki, że nie wiedzą ani nie troszczą się o to, czego się od nich wymaga. Nie mają, można powiedzieć, zielonego pojęcia o małżeństwie, a mogą być w małżeństwie długie lata. Ich pragnieniem jest cześć, zysk bądź przyjemności, jakie im może zapewnić dany związek. A nie to, czego Bóg wymaga, a współmałżonek potrzebuje. Po prostu potrzebuje. Zainteresowani są tylko tym, co będą mieli, a nie tym, czym powinni być i co powinni robić. Dobrze wiedzą, co chcą, aby dla nich inni czynili. Ale nie obchodzi ich to, co są zobowiązani zrobić względem innych. I taki duch właśnie wkrada się do wielu małżeństw i chce owładnąć męża lub żonę. A jest on trucizną. I później tylko kwestia czasu. Małżeństwo zatrute. Chore albo obumrze. Duch samolubstwa często objawia się we wszelkiego rodzaju związkach z pragnieniem służenia sobie samym i zaspokojaniu swojego ciała. Budowanie wszystkiego wokół swojej osoby, a swoim zachowaniem mówienie wszystko należy się dla mnie. Jezus powiedział, że ludzie będą samolubni i samolubstwo przejawia się w wielu małżeństwach i niszczą ich. Niszczą ich bez miłosierdzia. I takie podejście zawęża i niszczy instytucję małżeństwa, wypychając z małżeństwa drugą osobę na zewnątrz. I wygląda na to, że jest pan i sługa, ale nie małżeństwo. Tak jakby jeden rozkazuje, a drugi musi słuchać. Tak jakby ktoś jest ciągle na posyłki, a ktoś ciągle siedzi na fotelu. I myślą, że jest to małżeństwo. Ono nigdy nie było. Być może tylko na papierze. Ubogim stanem wielu małżeństw jest samolubny powód. Przesadne oczekiwanie i ciągłe branie, a w zamian skąpe dawanie. Dam to, co mi zbywa, to, co właściwie nie chcę, ale biorę wszystko dla mnie. Czytałem nie tak dawno niektóre wypowiedzi o trudnościach, jakie spotykają małżeństwa. Pozwolę sobie niektóre z nich zacytować z myślą, że być może komuś pomoże. Albo przynajmniej pomoże zrozumieć niektóre rzeczy. Moim problemem jest mąż nadużywający alkoholu, pisze pewna żona. Po kilkunastu latach, nie po roku, ale po kilkunastu latach życia na huśtawce, nastrojów i uczuć straciłam już siły i zapał do mojego małżeństwa. Zwróciłam się do psychologa o pomoc, który ma prostą odpowiedź na takie sytuacje. Odciąć się od męża. Może gdy zacznie nas tracić, coś go ruszy. Przestać gotować, prać, obsługiwać. Są to bardzo radykalne środki, ale w tej chwili myślę, że jedyne słuszne, choć jak osoba, która wierzy w Boga, mam wątpliwości. Mąż nie zamierza się leczyć. Obiecuje poprawę. I może nawet ma szczere chęci, ale brak mu woli i siły, by z tym skończyć. Ja już nie chcę słuchać więcej kłamstw i nie mam już nadziei na jego poprawę. Czuję się w pułapce bez wyjścia. Chciałabym mu pomóc, staram się modlić za niego i nie wiem, co dalej. Ale nie myślmy, że tylko żony mają problem z mężami. Bo zdarza się, że i żony przynoszą dla swoich mężów problem. Oto wypowiedź pewnego męża, który doświadczając przykre zachowanie swojej żony, pyta, co robić, bo nie wie, jak postąpić. Pisze w ten sposób, mam problem, jak pomóc swojej żonie, która nie może odnaleźć się po grzechu zdrady, jaki popełniła ponad rok temu. Z mojej strony doszło do szczerego przebaczenia i dzięki pomocy różnych ludzi dość szybkiego, bez wahania, bo uważałem, że jak żona wyznaje prawdę i chce z tym zerwać, to należy jej jak najszybciej przebaczyć. Chociaż było trudno, udało się. Okazało się jednak, że żona nadal kocha tego człowieka i znowu chce odejść tym razem, żeby mnie nie oszukiwać. Na razie dała się przekonać, że nie może niszczyć drugiego małżeństwa. Zresztą człowiek ten nie ma zamiaru opuścić dla niej swojej żony. Co robić? A teraz pewna młoda kobieta, pisząc o swoim małżeństwie, zadała pytanie. Czy to źle, że dzielimy się obowiązkami z mężem? Pisze dalej, że mama mi zawsze powtarzała, że kobieta powinna wszystko w domu robić sama. Tak nauczyła ją mama. Przynajmniej tak próbowała ją nauczyć. I tak robiła jej mama. I z boku wyglądało to, jakby była służącą taty, ciągle na posługach. Nawet gdy nie pracował tato, to i tak prawie nic w domu nie robił. Wykorzystywał dobroć mamy. Zawsze mnie to raziło i postanowiłam, że w moim małżeństwie będzie inaczej. I mam męża, któremu nie straszne jakiekolwiek domowe prace. Chętnie gotuje, sprząta razem ze mną i gdy gdzieś muszę wyjechać albo jestem chora, to daję sobie świetnie radę. Dziećmi zajmował się od urodzenia również dobrze jak ja. Ciągle jednak słyszę krytykę i straszenie, że mąż w końcu będzie miał dość i odejdzie. To wydaje się śmieszne, ale chyba Kościół nie propaguje już wyższości mężczyzn. Przecież nie ustalamy sobie grafików i nie traktujemy tego zadaniowo. Tylko najzwyczajniej w świecie mieszkamy razem i wspólnie dbamy o dom. W odpowiedzi na to pytanie, czy to źle, że dzielimy się obowiązkami z mężem, ktoś napisał. Nie ma nic złego we wspólnej trosce o dom. I rozsądny mężczyzna na pewno z tego powodu nie odejdzie od żony. mężczyznom bardziej niż domowe prace przeszkadza sterowanie mężem. Ogromna większość kobiet ma tendencję do robienia ze swoich mężów pantoflarzy. Oczywiście prawie wszystkie deklarują przy tym, że tak nie jest, że mężowi na wiele pozwalają. Problem w tym, że dość ściśle wyznaczają granice tej swobody i zupełnie nie zauważają dziesiątek spraw, w których tak naprawdę tłamszą swoich mężów. A ci mężowie dla świętego spokoju ustępują, a żony nawet tego nie zauważają. I pisze dalej ten mężczyzna w ten sposób. Przykłady. Mąż chce pójść na basen, bo umówił się z kolegą. Minęło już 2 miesiące, gdy ostatnio z nim się widział. Więc nie jest to zaniedbywanie codziennych obowiązków. Jakie są możliwe warianty odpowiedzi żony? Jak to? Beze mnie? Jak to? Bez dzieci? Przecież miałeś dzisiaj zająć się naprawą kranu, z którego kapie. A kiedy wreszcie zrobimy te zaplanowane zakupy? Możliwości wymyślania, co to mąż miał zrobić zamiast pójść na basen, jest oczywiście więcej. Istota problemu polega na tym, że tak naprawdę żaden z tych powodów nie jest ważny. Dzieci były na basenie ze szkoły, więc mąż raz może pójść sam. Żona nie ma najmniejszej ochoty na kąpiel i wie, że wariant z żoną odpada. A z kranu kapie już tydzień. I nic się nie stanie, jak pokapie jeden dzień dłużej. A decyzja o zakupach zapadła w chwili, gdy mąż mówił o basenie. Ale jest protest. Pretekst, by potraktować męża jak dziecko, które powinno słuchać. Oczywiście wszystko niby w imię partnerstwa małżonków, którzy powinni dzielić trudy i radości życia. Żona oczywiście na swoje pomysły patrzy inaczej. Przecież mówiłam ci, że idę dzisiaj do koleżanki albo do fryzjera, czy jeszcze do kogoś innego. I nie obchodzi ją wtedy, co zrobi mąż. No, przepraszam, obchodzi. Pamięta, by zostawić długą listę dla męża. Listę, co ma załatwić, nim ona wróci do domu. By nie miał czasu na próżnowanie. Jak bardzo kobiety potrafią narzucać swoim mężom własne zdanie, najbardziej widać w kwestii ubierania się. Większość kobiet mówi mężom, a niektóre nawet nie tylko mężom, jak mają się ubrać. Bo on taki nieporadny i zawsze się źle ubierze. Ktoś może pomyśleć, że jego żona nie ma gustu albo że jego strój nie będzie pasował do stroju żony. Mężowie niekiedy duszą się i czują się niewygodnie, ale zakładają to, co wymyśliły ich żony. Zresztą po co robić awanturę, słuchać kąśliwych uwag? Tylko potem, kiedy kobiety dziwią się, czemu ich mężom jest coraz to lepiej w towarzystwie znajomych. Oczywiście nie wszystkie żony tak postępują, ale tak postępuje zdecydowana większość młodych, zwłaszcza młodych kobiet. A na dodatek te kobiety wspólne mają to, że prawie żadna z nich tego problemu nie widzi. Tylko niektóre potem bardzo się dziwią zachowaniu męża. Myślę, że wiele wartościowych uwag można zaczerpnąć z tego, jak wyrażają się współmałżonkowie. I dlatego pozwoliłem sobie te wypowiedzi odczytać. Dobrze o tym wiemy, że nie ma doskonałego małżeństwa. Ale powinniśmy zdać sobie sprawę, że o ile zechcemy, to w naszych małżeństwach może być lepiej. Czy wierzysz w to? Kieruję teraz do tych, którzy są żonaci lub mają męża koło siebie.
O ile zechcemy, to może być w naszych małżeństwach lepiej. Powinniśmy uczynić wiele kroków w tym kierunku, aby w naszych małżeństwach unikać rozdarcia i rozdźwięku, który często pojawia się bez żadnego powodu omalże. Coś malutkiego albo prawie że nic. Jak często można zauważyć, że mnóstwo żon i mężów boryka się z trudnościami małżeńskimi, które sami wywołali. Wielokrotnie osobiście mogłem słyszeć wypowiedzi na ten temat na przestrzeni lat. Wymagania niektórych mężów, jakie mieli wobec swoich żon. Mąż jak otworzył usta, oczywiście tylko mówił, co żona ma robić dla niego. Dla mnie była jasna odpowiedź. Ale również słyszałem oczekiwania żon, jakie miały wobec swoich mężów. Czasami to, co słyszałem, było słuszne uwagi i było wartościowe, ale bardzo rzadko to słyszałem. Często słyszałem przesadne i skrajne wypowiedzi i niebiblijne od wierzących i wśród wierzących. W takim stopniu, w jakim czuję się wolny, by odmówić czegoś małżonkowi, możesz również zgodzić się na to, czego pragnie. Ale dla dobra małżeństwa czasami warto powiedzieć nie. Nie mogę wyrazić na to szczerej zgody, dlatego tym razem muszę ci odmówić. I kiedy wytyczamy granice i ich przestrzegamy, to nie tylko komunikujemy współmałżonkowi kocham cię, lecz również dajemy do zrozumienia, że nie będę płacić za twoje problemy. Jest to miłość. Nie tylko uczucia. Taką postawą pomagamy mu w osobistym rozwoju i osiąganiu koniecznej dojrzałości. Granice bowiem sprzyjają rozwojowi miłości. I ludzie, którzy nieustannie pracują nad swoim, a nie małżonka charakterem, potrafią wytyczać i szanować granice w małżeństwie i są dojrzałymi osobami. Z drugiej strony, ci, którzy obawiają się słowa nie, pozostają ludźmi pozbawionymi dojrzałości. I to będzie widać bez względu, ile lat jesteśmy w małżeństwie. Widać niedojrzałość. Dobrą nowiną dla wszystkich małżeństw jest to, że nie jesteśmy zdeterminowani zachowaniami i problemami partnera. Każdy z małżonków może uniknąć losu ofiary niedojrzałego partnera i trudności, które on przeżywa. Co więcej, może zmienić charakter łączącego ich związku. Ale to zależy od nas. Nawet jeśli druga osoba nie jest tym zainteresowana, aby zmienić relacje małżeńskie na lepsze, to proces zmian w małżeństwie rozpoczyna bardziej dojrzała osoba. Zawsze od wzięcia do odpowiedzialności za własną część problemu. Za własną część problemu. Nie ma większego błogosławieństwa w małżeństwie niż dojrzały charakterem współmałżonek, który wie, jak stosować granice w swoim własnym życiu. Jest to niesamowite. Jest to największe życzenie, jakie możemy uczynić dla małżeństwa. Taka osoba wywiera nieoceniony wpływ na życie swojego partnera. Niesamowity wpływ. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli dobro przychyli się na niedobro, to rezultat będzie wiadomy. Ale jeżeli dobro pozostanie dalej dobrym i to niedobre, można powiedzieć, zacznie to zauważać i zacznie dorównywać albo chcieć być takim, jak to dobro, to zacznie się zmieniać. Ale dobro musi pozostać dobrym. Dojrzała osoba musi pozostać dalej dojrzała w każdej sytuacji, w każdym czasie. A więc osoba wywiera nieoceniony wpływ na życie swojego partnera. Dojrzała osoba. Skutecznie ucząc go szacunku dla innych. A ten szacunek zaczyna się w małżeństwie. W małżeństwie. Samokontroli i dojrzałości emocjonalnej. Taka osoba to skarb. Do takich osób lgną inni. Takie osoby sprawiają, że życie spędzone z nimi jest zawsze spełnione i szczęśliwe. Jak oceni swoje małżeństwo, gdy ono dobiegnie do końca? Jedna osoba odejdzie do wieczności. Jak ocenisz małżeństwo wtedy? Co powiesz? Ale mam na myśli prawdę mówić, a nie kłamać na pogrzebie. Ale mówić prawdę. Jak ocenisz? Co wtedy powiesz o swoim małżeństwie? A więc takie osoby sprawiają, że życie spędzone z nimi jest zawsze spełnione i szczęśliwe. Co teraz byś mógł powiedzieć, gdybym ja ciebie zawołał tutaj do przodu i dał mikrofon? Jak ocenisz swoje małżeństwo? Ja chcę w taki sposób przeżyć moje małżeństwo. Ja chcę. Nie tylko zacząć, ale i skończyć. A ty chcesz? Na koniec powiem tak. Jak będzie w naszym małżeństwie, w dużej mierze zależy od nas. Teraz pozostało dołożyć nasze starania, aby w naszym małżeństwie było z każdym dniem coraz lepiej. Coraz lepiej. I może to być. Miesiąc miodowy to nie jest 30 dni po ślubie. Czasami dla niektórych to nawet różnie ten okres wygląda. Ale miesiąc miodowy może być nawet i po długim okresie, kiedy jesteśmy w małżeństwie. On ma głębsze wyrażenie i znaczenie, jeżeli bardziej zaczynamy rozumieć, czym jest małżeństwo. A teraz pozostało dołożyć wszelkie starania, aby w naszym małżeństwie było z każdym następnym dniem coraz lepiej. I zachęcam do tego siebie was. Zachęcam, abyśmy zdążali w tym kierunku. I na pewno tak będzie. I stojąc dzisiaj przed Bogiem i przed wami, zobowiązuję każde małżeństwo do tego w imieniu Jezusa. Nasze małżeństwa muszą być według Bożego planu. Zróbmy to razem. Nie tylko mąż i nie tylko żona. Ale zróbmy to razem. Niech Bóg błogosławi nasze małżeństwa. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękuję Tobie, że Ty jesteś wspaniałym naszym Bogiem. Dziękuję Tobie, że Ty jesteś naszym Królem, naszym Ojcem. Dziękuję Tobie, Panie, za Twój wspaniały plan, jaki Ty dokonałeś względem człowieka. Dziękuję Tobie, Panie, że małżeństwo to Twój pomysł, to Twój plan. I w taki sposób powstała rodzina. Również dałeś możliwość, aby dzieci mogły ubogacić małżeństwo, tworząc całości rodzinę. I dziękujemy Tobie, Panie, za to, co dałeś dla każdego z nas. Ja dziękuję Tobie, Panie, i za moją żonę, za nasze dzieci, za nasz związek, który już dłuższy czas trwa. I dzięki Tobie trwa dalej. I dzięki Tobie jest błogosławiony. Ale szczególnie dziękuję Tobie za Twoją dłoń, którą oglądam i doświadczam. Za Twojego Ducha, którego odbieram i odczuwam, jak On, w jaki sposób dziwny On nas prowadził. I Panie, dzisiaj wstawiam się w szczególności o małżeństwa w tym Kościele, młodsze i starsze. I również o tych, którzy z jakichś powodów i przyczyn, będąc w małżeństwie, mają nienawrócone osoby, czy to może jest mąż, czy to może żona. Ja proszę Ciebie, Panie, abyś Ty bardziej wyciągnął swoje dłonie i pomógł, umocnił i prowadził. Ojcze Święty, ja proszę Ciebie również i za te osoby, którym nie wyszło w minionym okresie. Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy nieudolni, jesteśmy grzeszni. Którzy z jednej strony być może próbowali, a z drugiej strony zaniedbali i zburzyli swoje małżeństwa. Ojcze Święty, ja proszę Ciebie, abyś Ty wybaczył cokolwiek było złego do tej pory w każdym małżeństwie i w każdym związku. Panie, ja proszę Ciebie, abyś oczyścił i uświęcił, dlatego że małżeństwo, ono powinno być czyste i święte przed obliczem Twoim. I o to Ciebie, Panie, proszę, abyśmy bardziej zrozumieli, czym jest małżeństwo i jak ono powinno przebiegać. W imieniu Jezusa niechaj tak się stanie. Amen.